Dialog. Wspólne poszukiwanie. Dialog z wyznawcami innych religii. Opracował ksiądz Adam Wolanin.
Mówiąc o duchowych i kulturowych wartościach różnych religii, papież Paweł VI przypomniał bardzo wyraźnie w Ewangelii Nuntiandi, że religie są żywym wyrazem ducha wielkich rzesz ludzkich i echem wielu tysięcy lat szczerych, jakkolwiek niedoskonałych poszukiwań Boga i że dlatego Kościół odnosi się do nich z szacunkiem. Ten szacunek w stosunku do innych religii rodzi się także i z tego, że posiadają one wspaniałe dziedzictwo głęboko religijnych tekstów i że nauczyły modlić się wiele pokoleń ludzi. Przytaczając słowa świętego Justyna i Eusebiusza z Cezarei, cytowane w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele, papież Paweł VI zwraca uwagę na fakt, że religie niechrześcijańskie są zasiane licznymi ziarnami Słowa Bożego i że dlatego mogą stanowić prawdziwe przygotowanie do głoszenia Ewangelii.
Taka wizja innych religii idzie po linii wytyczonej przez deklarację Soboru Watykańskiego II o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra Aetate, gdzie w numerze drugim przypomina się, że Kościół nie odrzuca niczego, co w tych religiach jest prawdziwe i święte, i ze szczerym podziwem patrzy na pewne ich formy życia oraz naukę, która niejednokrotnie odzwierciedla promienie tej prawdy, która oświeca wszystkich ludzi. Do tej nauki soborowej nawiązuje wyraźnie papież Jan Paweł II w swojej pierwszej encyklice Redemptor Hominis. Na podstawie tych oraz innych aktualnych dokumentów Urzędu Nauczycielskiego Kościoła można powiedzieć ogólnie, że ocena religii niechrześcijańskich ze strony Kościoła oraz jego stosunek do nich, a ściślej mówiąc do ich wyznawców, jest bardzo pozytywny. Należy wszakże podkreślić, że to pozytywne nastawienie Kościoła i jego szacunek wobec wyznawców innych religii nie jest jednoznaczne z przyznaniem tym religiom istotnej, rzeczywistej wartości zbawczej. A to z kolei nie oznacza, że się im odmawia jakiejkolwiek wartości w tym względzie. Słownictwo dotyczące tej problematyki jest niezwykle złożone i dlatego wymaga pewnego wyjaśnienia, aby móc zrozumieć przynajmniej istotne punkty nauki Kościoła.
W dokumencie soborowym Ad Gentes o misyjnej działalności Kościoła mówi się, że Bóg może doprowadzić do wiary tych ludzi, którzy nie znają Ewangelii, drogami, które On tylko zna, ale to nie zwalnia Kościoła z obowiązku głoszenia tejże Ewangelii. We wspomnianej już adhortacji Evangelii Nuntiandi papież Paweł VI bardzo dobitnie podkreśla ten obowiązek Kościoła, będąc jednocześnie świadomym tego, że Bóg może zbawić ludzi także na innej, nadzwyczajnej drodze Jemu tylko wiadomej. Należy więc dobrze rozróżnić dwa wymiary problemu, o którym jest tutaj mowa. Z jednej strony chodzi o możliwość zbawienia osób nieznających Chrystusa i nienależących do Jego Kościoła, z drugiej zaś strony chodzi o misję ewangelizacyjną, która przez Chrystusa została powierzona apostołom oraz całemu Kościołowi.
Mówiąc o dialogu chrześcijan z wyznawcami różnych religii, Jan Paweł II przypomina, że jest on częścią składową ewangelizacyjnej misji Kościoła oraz środkiem do wzajemnego poznania i ubogacenia. Ponadto taki dialog nie tylko nie sprzeciwia się misji Ad Gentes, to znaczy zwróconej do niechrześcijan, lecz wprost przeciwnie, jest jej wyrazem. Z drugiej jednak strony, podkreśla papież, szacunek, jakim Kościół darzy inne religie oraz konieczność prowadzenia z nimi dialogu, nie zwalnia Kościoła z obowiązku prowadzenia takiej misji. Nie może jej zastąpić, ponieważ celem tej powierzonej przez Chrystusa misji jest głoszenie tegoż Chrystusa, dzięki któremu ludzie otrzymują zbawienie. Dialog winien być prowadzony w sposób lojalny i w duchu wierności Chrystusowi i powierzonej przez Niego misji, w przekonaniu, że tylko w Nim i przez Niego Bóg udziela ludziom zbawienia i że Kościół jest zwyczajną drogą, która do tego zbawienia prowadzi. Takie przekonanie, mówi jeszcze Jan Paweł II we wspomnianej encyklice, nie czyni tego dialogu niemożliwym i nie pozbawia wolności współrozmówców i partnerów. Nasza wobec nich lojalność wymaga, abyśmy wiernie przekazywali to, w co sami wierzymy, o czym jesteśmy przekonani, bez lęku i zafałszowania, tak aby nasza wiara w Chrystusa i świadectwo naszego życia stanowiły dla innych pozytywne wyzwanie do refleksji i przyjęcia Chrystusowej zbawczej Ewangelii.
Przyjmując jako miarodajną i wiążącą nas naukę Kościoła odnośnie do dialogu z wyznawcami innych religii oraz obowiązku kontynuowania ewangelizacyjnej misji, możemy teraz rozważyć nieco dokładniej problem oceny innych religii w świetle wiary chrześcijańskiej, a w szczególności w świetle nauki o powszechnym powołaniu do zbawienia. Podstawowe pytanie można by sformułować w sposób następujący. Jaką wartość posiadają inne religie z punktu widzenia wiary chrześcijańskiej? A jeszcze ściślej, czy inne religie posiadają same w sobie wartość zbawczą? Żaden dokument Urzędu Nauczycielskiego Kościoła nie daje pozytywnej odpowiedzi na tak sformułowane pytanie, choć jak to wynika z niektórych wyżej wspomnianych oficjalnych wypowiedzi Kościoła, ogólna ocena innych religii jest pozytywna. Taka ocena, jak również prawda o powszechnym powołaniu do zbawienia, nie upoważniają jednak do tego, by innym religiom przypisywać wartość zbawczą, to znaczy by je uważać za środki, które same z siebie byłyby zdolne doprowadzić ludzi do zbawienia.
Ponadto, mówiąc o zbawczej wartości różnych religii, należy najpierw ustalić, co się rozumie przez zbawienie, o jaką wizję zbawienia chodzi. Jeżeli chodzi o wiarę chrześcijańską, to uczy ona, że Bóg ofiaruje ludziom swoje zbawienie poprzez Jezusa Chrystusa. Zbawienie jest dziełem Boga, nie człowieka, i dokonało się w osobie Chrystusa, Słowa Bożego, które stało się człowiekiem. Tę prawdę wyznajemy, ilekroć podczas mszy świętej odmawiamy kredo. Żaden człowiek, żadna instytucja ludzka nie mogą sobie przywłaszczać zbawienia i decydować o nim. Nie ludzie bowiem, lecz Bóg jest dawcą życia i sprawcą zbawienia.
Właśnie tak pojęta prawda o zbawieniu nadaje chrześcijaństwu charakter religii powszechnej, otwartej dla wszystkich narodów i ludzi. Autor czwartej Ewangelii pisze wyraźnie: tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Wiele innych wymownych świadectw można by przytoczyć na potwierdzenie tego, że już od zarania swego istnienia wspólnota chrześcijańska wyznawała wiarę w powszechne powołanie do zbawienia. Niech wystarczą dwa przykłady. W Dziejach Apostolskich święty Piotr Apostoł po nawróceniu setnika Korneliusza wypowiada takie znamienne słowa: przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Drugi przykład jest z Apokalipsy, to znaczy Księgi Objawienia, gdzie znajdujemy wspaniały opis radosnej wizji zbawionych. Potem ujrzałem, a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków. Właśnie taką prawdę wyznaje Kościół i zgodnie z tą prawdą stara się postępować w stosunku do wszystkich ludzi, a uroczyste jej potwierdzenie podaje w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele. Mówi się tam między innymi o tym, że wszyscy ludzie są powołani do powszechnej jedności ludu Bożego i że w różny sposób i w różnym stopniu do niego należą. W tymże dokumencie przypomina się, że nie są wykluczeni ze zbawienia ci, którzy bez własnej winy nie znają Chrystusowej Ewangelii i nie należą do jego Kościoła, ale którzy równocześnie starają się wypełniać Bożą wolę, którą poznają poprzez własne sumienie. Przyznać jednak należy, że nauka o zbawieniu i przynależności do Kościoła nie zawsze była rozumiana w taki sam sposób, w jaki została określona w przytoczonej wyżej Konstytucji Soboru Watykańskiego II. Ale do tego powrócimy w następnej pogadance.